Polska racja stanu. Analizuje generał Marcin Strzelec. Szczęść Boże, drodzy radiosłuchacze. Z niezmierną przyjemnością po raz kolejny mam przyjemność gościć w Państwa domach, miejscach pobytu na antenie Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej w cyklu audycji, które prowadzę, a w których chciałbym zainteresować Państwa tematami, w mojej ocenie ciekawymi, ważnymi tematami, w których warto mieć swoje zdanie, warto wyrazić swoją opinię, warto czasem podyskutować, zastanowić się. A dzisiaj tym tematem jest coś, co jest mi bliskie z uwagi na zawód, który przez wiele lat wykonywałem, a mianowicie więziennictwo, wymiar sprawiedliwości, kwestia pojęcia resocjalizacji. Dość niby jasnego pojęcia, ale wbrew pozorom wcale nieoczywistego. Chciałbym dzisiaj Państwa tym tematem zainteresować, troszkę rozmyć pewne wątpliwości, a troszkę uzupełnić wiedzę, a też poddać zastanowieniu kilka tematów, bowiem sam pobyt w więzieniu, sama resocjalizacja, powrót do społeczeństwa, czy wreszcie sam fakt kary i wykonywania jest dość ważki dla naszego społeczeństwa. Zauważmy, drodzy Państwo, że nawet na kartach Ewangelii pojawiają się te wątki, jakby w naszej tradycji też, chociażby zmarły świętej pamięci papież Franciszek w jednym z ostatnich swoich słów wspominał o tym, że bardzo żałuje, że nie mógł w ostatnich dniach swojego życia spotkać się z więźniami w jednej z jednostek penitencjarnych włoskich. To pokazuje, jak kluczowe jest okazanie miłosierdzia, pewnego aktu łaski dla tych, którzy odpokodowują swoje winy tutaj na ziemi. Wróćmy do podstaw, do jakby spojrzenia takiego definicyjnego. Sama kwestia więziennictwa powinna być w mojej ocenie rozpatrywana w trzech podstawowych obszarach. Z jednej strony mówimy zatem o służbie więziennej, jako formacji mundurowanej, uzbrojonej, służbie więziennej, która odpowiada, czy jest częścią systemu wykonania kary pozbawienia wolności. Następnie możemy mówić o więziennictwie jako o populacji osadzonych, o grupie osadzonych, o regułach, które funkcjonują w więzieniach, o samym pojęciu resocjalizacji i próby przywrócenia tych osób do społeczeństwa. No i wreszcie trzeci temat, który wbrew pozorom bardzo często gości w naszych rozmowach, a nie wiąże się bezpośrednio, czy powinien, może o ile się wiąże bezpośrednio, to w mojej ocenie powinien być rozpatrywany niezależnie, a tym tematem jest polityka karna państwa, która ma olbrzymi wpływ i która w mojej ocenie jest błędnie unormowana, błędnie realizowana. Zatem, drodzy Państwo, służba więzienna. Może od tego zaczniemy. Jako taka formacja o tej nazwie funkcjonuje tuż po wojnie. Natomiast korzeniami sięga roku 19. W lutym marszałek Piłsudski wydał dekrety ustanawiające Straż Więzienną i tak oto w II Rzeczpospolitej ta formacja nazywała się Strażą Więzienną. Funkcjonariusze byli poważani, mieli duży autorytet, w dużą odpowiedzialnością realizowali swoje obowiązki. W całkiem samodzielnie zarządzanych jednostkach penitencjarnych ta swoboda zarządzania była dużo większa. Wielu z tychże funkcjonariuszy brał udział w działaniach wojennych, obronnych, w konspiracji, ale też wielu było prześladowanych jako ten fundament trzod państwa. Byli aresztowani między innymi przez Sowietów, straceni na wschodzie w Katyniu, w Charkowie Miednoje. Wielu funkcjonariuszy służb więziennych oddało swoje życie za ojczyznę. Potem, no cóż, stan, okres wojny, oczywiście więziennictwo też w zmiennych losach funkcjonowało w tym czasie, a następnie od roku 1945-1944 właściwie więziennictwo wchodzące w skład Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, potem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a potem podległe Ministerstwo Sprawiedliwości. I tak mamy do dnia dzisiejszego. Służba więzienna jako jedyna formacja mundurowa podległą jest ministrowi sprawiedliwości. Ten czas komunizmu, czas bardzo trudny dla naszego narodu, także odbił swoje piętno na więziennictwie. Więziennicy tamtych czasów to ci ludzie, którzy bardzo często wykonywali tę trudną, ale też lojalną wobec reżimu pracę i w ten sposób bardzo często kojarzy nam się więziennictwo czy służba więzienna przez ten pryzmat negatywnych działań podejmowanych przez funkcjonariuszy wobec więźniów politycznych, wobec osób represjonowanych, wobec osób, które podlegały jakiejkolwiek izolacji, czy w czasie stanu wojennego, czy przed, po tym okresie. Nie chcę tutaj Państwu dzisiaj robić wykładów z historii, natomiast chciałbym wskazać, że jakby te działania funkcjonariuszy służby więziennej, bardzo często nielegalne, bardzo często powodujące olbrzymie straty, nie tylko moralne, ale też fizyczne wobec osadzonych, bardzo często bohaterów Polski, którzy to jedno skończyli, to te działania mają jakby negatywne odium także na współczesność, więziennictwo oczami dysydentów, obecnych polityków. Bardzo często jest źle kojarzone właśnie przez pryzmat ich obecności w czasach PRL-u w jednostkach penitencjarnych. Natomiast obecnie jest to formacja blisko 30-tysięczna. W większości są to funkcjonariusze, ponad 27 tysięcy etatów funkcjonariuszy, nie do końca obsadzonych, około 2 tysięcy etatów cywilnych. Cała ta grupa zarządza około 102 jednostkami penitencjarnymi. Jednostki penitencjarne, szanowni państwo, zwane przez więźników jednostkami podstawowymi, mogą to być zakłady karne albo areszty śledcze. Tutaj na naszym terenie funkcjonuje areszt śledczy w Ostrowie Wielkopolskim chociażby. Ta nazwa i podział między aresztem śledczym a zakładem karnym jest nazwą dość umowną. Areszty śledcze w większości przeznaczone są dla osób, które podlegają izolacji, a nie zostały jeszcze skazane, zatem są to osoby tymczasowo aresztowane, które przebywają w tych jednostkach, oczekują na wyrok. Są to jednostki, w których praca jest pracą dość specyficzną, trudną. Te oddziały aresztowe wymagają większego skupienia, większej izolacji, większej dbałości o to, żeby informacje między podejrzanymi nie zostały przekazywane. A więc mamy tymczasowo aresztowanych. Pamiętajmy, że w aresztach śledczych mogą być oddziały, w których przebywają także skazani, czyli osoby już po wyroku. Takie oddziały jak najbardziej w aresztach śledczych funkcjonują. Z przewagą tej funkcji aresztowej tej jednostki funkcjonują. Natomiast z drugiej strony mamy zakłady karne, w których w większości mamy oddziały dla osób skazanych. Osoby skazane to te, które już, tak jak samo to słowo wskazuje, karę otrzymały, karę odbywają, karę izolacyjną oczywiście. Mogą to być też kary zastępcze dla osób, które nie wykonały jakichś działań, nie opłaciły jakichś podatków, kar innych. Te kary zastępcze także są wykonywane, przy czym w zakładach karnych także mogą funkcjonować działy aresztowe i w ten sposób ta granica między aresztem śledczym a zakładem karnym często bywa dość płynna. Tak jak wspomniałem, ponad 100 jednostek penitencjarnych, natomiast gdybyśmy zrobili taką mapę tak zwanych więzień, to bardzo często znaleźlibyście Państwo też jednostki, obiekty, które więzienia potoczniej nazwie są, a de facto są to oddziały zewnętrzne, czasem bardzo duże, które przypominają, czy wyglądem niczym nie odróżniają się od głównej jednostki penitencjarnej, a mianowicie mają mur, kraty, bramy i tak dalej. Są to oddziały przyporządkowane do jakiegoś innego aresztu lub do jakiegoś zakładu karnego, a jest to taka wysunięta placówka. Jest ich też kilkadziesiąt w Polsce. Bardzo często są to oddziały z wcześniej zlikwidowanych jednostek podstawowych, które będąc niezależnymi zakładami zostały przekształcone na oddziały zewnętrzne. I tak na przykład mamy oddział zewnętrzny w Kaliszu na ulicy Wrocławskiej. Jest to oddział zewnętrzny aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. Sama praca w służbie więziennej jest pracą trudną. Funkcjonariusze, częściowo wspomagani w mniejszej liczbie, tak jak już Państwo wiecie, przez pracowników cywilnych, zajmują się szeregiem obowiązków i jest to przede wszystkim praca ochronna, praca związana z izolacją osadzonych i wobec samych siebie i dbaniem o bezpieczeństwo funkcjonariuszy i wszystkich interesantów, odwiedzających, gości, dostawców, przedstawicieli palestry, którzy trafiają zawodowo i osobiście do naszych jednostek w różnych rolach i wreszcie izolacji przed dostępem do świata zewnętrznego, czyli tym typowym wykonaniem kary. Ale służba więzienna, wracając, tym zajmuje się przede wszystkim, choć nie tylko, najliczniejszy dział ochrony, funkcjonariusze tam pracujący potocznie, w języku więziennym zwani ochroniarzami. Drugą najliczniejszą grupą to przedstawiciele działów penitencjarnych, wychowawcy, psychologowie więzienni. To także osoby z reguły umundurowane. Oni w większym zakresie odpowiadają za pracę głównie z osobami skazanymi. To te osoby prowadzą różnorodne oddziaływania, które mają nakłonić podopiecznych do zmiany swojego nastawienia, do zmiany swojej działalności, podejścia, do próby zreflektowania, spojrzenia na tą rzeczywistość wolnościową, tak żeby po wyjściu z jednostki penitencjarnej te osoby mogły lepiej funkcjonować w świecie, żeby mogły odejść od drogi przestępczej i swobodnie z nami funkcjonować, więc działy penitencjarne. Ponadto działy logistyczne, finansowe, techniczne, różnorodne, dość złożona organizacja. Tak jak powiedziałem, praca w służbie więziennej jest pracą trudną, bo jest to formacja uzbrojona, więc umiejętność posługiwania się bronią dotyczy wszystkich funkcjonariuszy, umiejętność stosowania środków przymusu bezpośredniego dotyczy wszystkich funkcjonariuszy, umiejętność dość sprawnego poruszania się w świecie prawnym, więc funkcjonariusz musi być przygotowany na różne pytania, zagadki i trudności, które sam musi rozwiązać, znając także aspekt prawny różnorodnych działań. Także kwestia pracy z grupą, pracy z jednostką, więc psychologia, socjologia. Tutaj w zdecydowanym zakresie funkcjonariusze muszą dużo bardziej orientować się w tych zagadnieniach, mieć dużo więcej tych umiejętności społecznych. Tutaj nie da się uciec od tego. To jest praca, w której inaczej niż w przypadku strażaków, żołnierzy czy nawet policjantów nie ma czasu na pozbycie się pewnej presji. Funkcjonuje się w tej pracy, w tej służbie z osadzonymi w dość zamkniętej, małej przestrzeni. Nie można sobie zrobić przerwy, nie można odpocząć w remizie, nie można skoczyć na przysłowiowego pączka, czy nie tak jak żołnierze spędza się go w koszarach ćwicząc. To jest praca bardzo często 8 czy 12 godzin, zależnie od typu zmianowego czy zwykłego, pod maksymalnym obciążeniem. Praca najbardziej wymagająca i stąd zaryzykuję twierdzenie, że funkcjonariusze służby więziennej po pierwsze mają bardzo dużo obciążenia, bardzo trudną pracę, i muszą być wszechstronnie przygotowani, stąd bardzo możliwe, że jest to praca jedną z najbardziej obciążających w Polsce. No i no cóż, mamy, drodzy Państwo, bardzo trudne przypadki ostatnich dni, tygodni związane z funkcjonariuszami Służby Więziennej, bo z jednej strony na Dolnym Śląsku przypadek funkcjonariusza, który strzelał do swoich najbliższych, teściowej dzieci. Mamy tam ofiary śmiertelne. Mamy funkcjonariusza, który nie poradził sobie ze swoimi problemami. Być może chorował, być może robił to świadomie, nie wiemy tego, i zaatakował lekarza. Niestety zabijając lekarza, który z otwartymi rękami zapewne chciał go przyjąć i starał się mu pomóc. Wielka tragedia i współczujemy tutaj wszystkim tym osobom. No i trzeci przypadek z ostatnich tygodni to błąd funkcjonariuszy Służby Więziennej i wypuszczenie Ryszarda Cyby. Wypuszczenie właściwie do domu. Tylko przypadek spowodował, że trafił ten człowiek do domu pomocy społecznej. Po prostu nie miał stałego miejsca zamieszkania. Następnie zachowywał się niewłaściwie i trafił do opieki do środka zamkniętego, co nie zmienia faktu, że tenże przypadek uratował troszkę kierownictwo resortu i Służby Więziennej, natomiast jest przypadkiem karygodnym, który miejsca nie powinien mieć. Ja w tym punkcie będę bronił funkcjonariuszy, drodzy Państwo, nie tych morderców, natomiast wszystkich, wskazując troszkę na błędy obecnej polityki karnej, które do tego szeregu obowiązków, szeregu stresującej pracy dokładają funkcjonariuszom jeszcze trudności polegające na wymaganiach nakładanych przez kierownictwo resortu sprawiedliwości. Obecne kierownictwo, które zdaje się wyżej szanować osadzonych niż funkcjonariuszy Służby Więziennej. Na funkcjonariuszy nakłada się kolejne obowiązki, kontrolne, sprawozdawcze. Niestety tak jest, że wielu moich koleżanek, kolegów nie wytrzymuje tej presji i będąc obarczanym jeszcze dodatkowymi naciskami ze strony ministerstwa i kierownictwa Służby Więziennej, bardzo trudno ma poradzić sobie z wieloma obowiązkami. Szkoda tego i mam nadzieję, że funkcjonariusze będą lepiej traktowani. To tyle, jeżeli chodzi o funkcjonariuszy i służbę. Mógłbym o tym temacie dłużej rozmawiać. Jak będą pytania z Państwa strony, to bardzo chętnie rozwinę pewne wątki. A chciałbym jeszcze zasygnalizować temat drugi, ważny, a mianowicie resocjalizację. Dyskusja wśród pedagogów trwa, czy resocjalizacja w ogóle jest możliwa. W służbie mówi się nie tyle o resocjalizacji, co o prowadzeniu oddziaływań penitencjarnych, czyli tylko próbie ukierunkowania ludzi co do działania. Uważam, że brakuje nam całego modelu resocjalizacyjnego, który warto by było zbudować, zdefiniować i wskazać, jak mamy pracować. De facto to, na czym pracujemy od strony na takiej analizy naukowej, są to osiągnięcia sprzed iluś dziesięcioleci. Teraz żyjemy w świecie dość zmiennym, technologicznie zmiennym, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, i należałoby się zastanowić, jak przygotować tych ludzi do wyjścia. Wreszcie, drodzy Państwo, przygotujemy ich do wyjścia. Miejmy świadomość tego, że to będą ci, którzy przebywają teraz w jednostkach penitencjarnych, to będą prędzej czy później Państwa sąsiedzi. I w tej perspektywie chciałbym Państwa nakłonić do większego spojrzenia z pewną wyrozumiałością na funkcjonowanie więziennictwa i z pewną wyrozumiałością na przygotowanie tych ludzi do warunków wolnościowych. Bo raz, spójrzmy z pewnym miłosierdziem na tych ludzi, a dwa, wymagajmy od nich ciężkiej pracy nad sobą po to, żeby byli naszymi dobrymi sąsiadami. Ale żeby oni mogli tą swoją pracę nad sobą wykonać, to zauważmy, drodzy Państwo, że musimy im te warunki dać. No i tutaj pojawia się pewna rozbieżność. bo z jednej strony oczekujemy, że będą to ludzie poprawnie zachowujący się po wyjściu z jednostek, ale z drugiej jako społeczeństwo nie godzimy się, mamy wręcz opór wewnętrzny nad pewnymi w naszej ocenie ułatwieniami, a tak naprawdę to nie są ułatwienia, tylko pewne narzędzia do stania się normalnym człowiekiem. A mianowicie, drodzy Państwo, nasz system nie powinien być systemem represyjnym, nie powinien być systemem, który uciemięży człowieka, który zamknie go w małej przestrzeni, zabierze możliwość pracy, zabierze mu możliwość kształcenia, zabierze możliwość rozwijania. Nie możemy tak robić. Ci ludzie pracują i dzięki tutaj panu ministrowi Patrykowi Jakiemu i poprzedniemu kierownictwu służby program pracy dla więźniów bardzo mocno się rozwinął. Ci ludzie uczą się, ci ludzie bardzo często trafiają do jednostek o zmniejszonym reżimie. Ten system jest progresywny, czyli jeżeli dobrze się zachowujesz, dobrze działasz, trafiasz do jednostki w systemie półotwartym, a później otwartym. Możesz bardzo często pojawić się nawet samodzielnie poza jednostką penitencjarną, idąc na przykład do pracy w systemie otwartym. Natomiast prosiłby Państwa o spojrzenie na ten system bardziej niezależnie i bardziej w otwarty sposób. Drodzy Państwo, jeżeli chcemy, żeby to byli ludzie samodzielni, musimy ich nauczyć posługiwać się internetem, musimy nauczyć ich posługiwać się aplikacjami, musimy ich nauczyć funkcjonować w nowoczesnym, zmieniającym się świecie. Musimy wreszcie próbować ich wprowadzać do społeczeństwa. Mówię tu o osobach, które 10, 5, może 15 lat były izolowane. Więc proszę Państwa, wyrozumiałość, jeżeli system będzie im to dawał, jeżeli służba więzienna czy resort sprawiedliwości będzie wprowadzał pewne zmiany dające narzędzia do nauki tego realnego świata, normalnego realnego świata. Jak pracować, jak wykorzystywać narzędzia, jak się uczyć, żeby to było możliwe, ci ludzie muszą te narzędzia otrzymać. Bądźmy w tym zakresie wyrozumiali. I na koniec troszkę sygnalizacyjnie kwestia polityki karnej państwa, która też jest jakby osobnym tematem, może nawet na osobną dyskusję, a mianowicie to, kogo my mamy w naszych więzieniach. Obecnie jest to około 70 tysięcy osadzonych. W ostatnich kilkunastu latach ta liczba dobijała nawet do 90 czy ponad 90 tysięcy. Ja uważam, że należy zdecydowanie zmienić kodeks karny i do naszych jednostek trzeba system karania i do naszych jednostek nie powinni trafiać ci, którzy nie płacą alimentów, nie powinni trafiać ci, którzy nie płacą podatków czy kar, nie powinni trafiać przestępcy gospodarczy. Drodzy Państwo, jeżeli ktoś jest winien komuś pieniądze czy państwu pieniądze, to nie powinniśmy do niego wydawać kilku tysięcy miesięcznie, a wręcz nakładać na niego takie prace, żeby on mógł odpracować, może w kamizelce, w której będzie napisana jego wina, żeby jeszcze dodatkowo miał motywację do tego, żeby drugi raz nie popełnić tego błędu. Niech odpracuje swoje błędy w sposób społeczny, w różnorodnych miejscach, a nie trafia do naszych jednostek. Kary zastępcze za nieopłacenie jakichś stawek to też nie jest dobre, że te osoby trafiają do naszych jednostek penitencjarnych, tam odbywają tę karę i my wszyscy płacimy kilka tysięcy ich pobyt. Zdecydowanie ten system wymaga ulepszenia, usprawnienia, zmniejszenia liczby tych osadzonych i w typowych więzieniach powinny przebywać tylko i wyłącznie te osoby, które są niebezpieczne, które są skazane za wyroki wynikające z agresji, z ataku, z fizyczności na inne osoby. Dużo jest do zrobienia, jeżeli chodzi o politykę karną w naszym systemie. To chyba tyle, jeżeli chodzi o kwestie związane z więziennictwem, służbą więzienną, resocjalizacją, polityką karną. Tak jak wspomniałem, jestem otwarty na Państwa sugestie, pytania w tym zakresie. Zapraszam do kontaktu. A za dziś dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem. Polska racja stanu.